Może zacznijmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I żadnej innej chwały nie chciałbym, żebyśmy szukali, tylko tej. I od początku, zanim się przedstawię, a może jak się najpierw przedstawię, tutaj padło doktor, to jest bardzo niebezpieczne przedstawienie, bo kiedyś jestem doktorem nauk technicznych, tak? I kiedyś mnie jakiś ksiądz znajomy przedstawił, pan doktor Jacek, on miał jakieś spotkań dla małżeństw, coś tam mówiło o płciowości. I potem miał kłopot, bo mu przychodziły parafianki i chciały adres tego ginekologa. Więc nie. Te nasze skojarzenia są takie, jakie są. Rzeczywiście pracuję na co dzień na Politechnice. Jakie to ma znaczenie dla tego, co tu powiem? Pewnie jedynie dla układu czy sposobu mówienia. No musi się zgadzać, no. Nie może być coś tam o jakoś tak, prawda, po inżyniersku. Przepraszam panie, ale musi się zgadzać. Staram się, no myślę, że nie pozwalam sobie na jakieś wywody, z których nic nie wynika, prawda? Albo które są sprzeczne jeszcze, no to już w ogóle byłoby absurdalne. Ważna rzecz, element przedstawienia się to, że żyjemy z żoną w 30 już ponad 1 lat w małżeństwie. Zawsze jak chcę powiedzieć, że mamy dzieci, to się zastanawiam, że to nie jest właściwe słowo. No wiemy, o czym mówię, tak? Dzieci nas mają jako swoich rodziców. Najstarsza w tym roku poszła na studia, niedługo, tam na początku marca skończy 20 lat, syn 18, następna córka Marysia, Jaś i Urszula 16. Skończy dokonalnością ginekologiczną, co 2 lata nam się dzieci rodziły, ale pierwsza ciąża, jak łatwo policzyć, trwała no, ponad 10 lat. Dobrze ponad. To nie był nasz pomysł. I to zdecydowanie wpłynęło na nasze funkcjonowanie w życiu, bo po prostu czekaliśmy na poczęcie pierwszego dziecka długo. Młode małżeństwo, nie ma co robić, no to do roboty. Weszliśmy w tak zwane duszpasterstwo rodzin. Nie zauważono, że nasi dzieci porodziły i tak nas w tej robocie utopiono, tak jesteśmy. Mówimy czasem z żoną, że pierwszym i najtrudniejszym pewnie, czyli najbardziej pochłaniającym może energię, bym tak powiedział, siły, to jest to dziecko pierwsze, to duszpasterstwo rodzin. Zresztą to stało się dla nas bardzo pięknym polem również i dokształcenia siebie i dojrzałości jakiejś. Wiele tych różnych działań się w ramach tego duszpasterstwa toczy, a jedno jest działanie, na które się nigdy nie zgodziłem, a które mnie no, bardzo, bardzo mocno doświadcza i też daje pewne doświadczenie, zaraz wyjaśnię. To jest poradnictwo dla małżeństw. Nigdy się nie zgodziłem prowadzić poradnictwa dla małżeństw. Natomiast zgodziłem się na poradnictwo dla młodzieży. I na te dyżury dla młodzieży, świeżo po studiach, zawsze miałem dobry kontakt z kolegami, z młodszymi, starszymi, z rodzicami, kolegów, ktoś tam na wycieczkę rodzice nie chcieli puścić, to mnie ciągnęli do domu, żebym ja przekonał rodziców i to zwykle się udawało, prawda? Więc jakoś tak coś tam było takiego dane. I zgodziłem się na to kompletnie dla młodzieży i bardzo szybko, to byłem w pierwszym roku małżeństwa. Nie, może no nie pierwszy, no kilka lat po ślubie. I zaczęły przychodzić małżeństwa. I to trwa do dzisiaj. I no co ja robię? No słucham tych małżeństw. Staram się czasem coś podpowiadać. I to trwa już no dobre 25 lat. I nasłuchałem się dużo. Po co to mówię? Bo ja naprawdę już dużo wiem, dlaczego w małżeństwach źle się dzieje. I spróbujcie tego, co mówię, w tym się nie lekceważyć. Nie, że ja to powiedziałem, tak? Tylko, że za tym stoją doświadczenia no, setek małżeństw, które doszły do sytuacji bardzo złych. Nie dochodźmy do sytuacji tych ekstremalnych złych. Wiadomo, że w Polsce jest z poradnictwem jeszcze ciągle tak, bo na Zachodzie to już każdy musi mieć swojego psychoterapeutę, tam bla, 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 prawda? Natomiast w Polsce jeszcze do tego nie dorośliśmy i ludzie się bronią, zwłaszcza mężczyźni, to też jest zrozumiałe, do tego może tam parę słów później nawiążemy, bronią się przed pójściem do kogokolwiek. Do kogoś mądrego, w cudzysłowie. Tak? Bo to ja jestem głupi, jeżeli idę się by kogoś radzić. Tak? Kobietom jest łatwiej, bo tam głównie chodzi o sprawy uczuciowe i nawet jak się trochę wygada przed kimś, to też jest trochę lżej. Prawda? Więc kobiety chętniej korzystają z prawnictwa, mężczyźni bardzo, bardzo się bronią. Dlatego często jest tak, że małżeństwo trafia w ostatniej chwili albo już po ostatniej chwili, kiedy te szanse ratowania są już takie, no rzeczywiście tylko na Panu Bogu można czasem już polegać, bo ludzkie rozsądek już nie wskazuje żadnej drogi. Tak daleko potrafią ludzie zapnąć. Nie przychodzą niestety ludzie, którzy na początku gdzieś mają jakieś drobne problemy i chcieliby, żeby ktoś z boku spojrzał, przyjrzał się temu. te doświadczenia słuchania tysięcy już godzin na temat problemów małżeńskich daje pewien zasób, co najmniej informacji, jeżeli nie wiedzy. I tutaj pierwsza uwaga już merytoryczna. Otóż panie nie mają takich kłopotów jak my mężczyźni. Panie jak mają mnóstwo różnych danych naraz, to sobie z tym doskonale radzą. Nie muszą tego w ogóle porządkować. Mają to gdzieś tam sobie, prawda? Wystarczy zajrzeć do damskiej torebki. Żadne fazę tam się nie połapie, prawda? A każda kobieta wie dokładnie, że za odprutą podszewką po lewej stronie jest pilczek do paznokci. Prawda? I tam nie ma problemu. My, drogie panie, musimy sobie porządkować i kody porządkowania męskie są inne od żeńskich. Błagam w imieniu wszystkich mężczyzn, nie porządkujcie rzeczy mężów. Zresztą już te doświadczenia macie, prawda? Kiedyś taki wpadł rozjuszony, dosłownie rozjuszony facet, młody, gniewny naukowiec do poradni, że ja się rozwodzę. Co się okazało? Żona zrobiła mu porządek w pokoju. On miał karteczki porozkładane po całym pokoju, notatki, coś. Ona mu to wszystko ładnie równo na stosiki ułożyła. Książki poukładała wielkościami i kolorami okładek, prawda? No, kody kobiece są trochę inne od męskich i lepiej, żeby każdy sobie układał po swojemu. Ale jak przyszło mi układać to wszystko, co słyszałem, to początkowo ze zdumieniem, teraz to już mnie nie dziwi, właściwie wszyscy mają te same problemy. Ludziom przychodzącym do poradni mógłbym powiedzieć, proszę Państwa, macie problem z tym, z tym, z tym, z tym i z tym. Nikomu tak nie powiedziałem i nie powiem, mam nadzieję. I na pewno się nie pomylę. Powiem więcej. Małżeństwo, które się dobrze mają, które nie przychodzą do poradni, też mogę powiedzieć. To są tereny, na których inwestując na pewno zyskacie. To nie są tereny uboczne, to nie są tereny i to nie są tereny, które wolno zostawić na boku. Wiele porządnych małżeństw. Niektóre tereny odkłada, myśląc, że to są nieważne. To idziemy do tego jeszcze dzisiaj, także spokojnie. Nawet nie można spokojnie zasnąć. Natomiast, czyli przed północą. Natomiast chciałbym powiedzieć rzecz ważniejszą. Na początek jeszcze. Ogólniejszą i ważniejszą. Po co ja tu przyjechałem? Ja mam swoje oczekiwania. Każdy z Was ma jakieś oczekiwania. Oby miał te oczekiwania. Mam nadzieję, że nikt nie ma oczekiwań, że przyjechał facet i coś za nas w małżeństwie załatwi. Tak, bo to oczywiście wiadomo, że to jest niemożliwe. Ale ja mam oczekiwania, że to mi się opłaci. W tych kategoriach czasowych najdalszych. Ja już jestem za stary. Ojciec Karol Majs mówił, że to jest stary hipopotam, co wody mnie wzejdzie, prawda? Ja nie mówię, że jestem stary hipopotam, ale jestem już za stary, żeby się bawić w harcerstwo, że w środę byłem w Warszawie, notowałem u znajomych, przyjechałem z Warszawy prosto na zajęcia do Poznania na uczelnię, wieczorem wróciłem do Poznania, do Warszawy, wieczorem wróciłem do domu poza Poznaniem, po to, żeby dzisiaj rano wyjechać do Poznania, żeby przyjechać do Gdańska, żeby w niedzielę wieczorem wrócić, po to, żeby w poniedziałek od samego rana mieć cały dzień do wieczora zajęć. Za stary jestem, żeby to robić dla zabawy. Ja przyjeżdżam tutaj, żeby były jakieś konkretne korzyści. Dla Was, a potem dla mnie. Tak? Ja niedawno słyszałem coś takiego, znaczy to każdy z nas to słyszał, że w chwili śmierci następuje sąd szczegółowy, rozliczą mnie z tego, co zrobiłem. Ale przyjdzie czas rozliczenia ostatecznego i wtedy już nie będzie zliczane to, co zrobiłem, tylko jakie są skutki mojego pobytu na ziemi. Czy uruchomiłem lawinę zła, czy lawinę dobra? Czy coś z mojego pobytu zostało dla innych ludzi, to jakieś dobro, które oni przekazują swoim dzieciom. Zobaczcie, jaki biznes niesamowity. Jeżeli się uruchomi jakieś naprawdę dobro, to ja już sobie leżę w mogile ciemnej, prawda, spokojnie, a tam mi ten liśnik cyka przez cały czas. No tak. Oczywiście ostrzeżenie w drugą stronę. Jeżeli ja uruchomię zło, to cyka. Niestety, tak samo dalej na moje konto. Uruchamiajmy dobro w życiu. I tu na pewno to się każdemu opłaci. Na marginesie, to co się opłaca w wieczności, choć nie wszyscy jeszcze do tego dorośli, opłaca się już tutaj. Przekroczenie przykazania, na przykład nie cudzołóż, takie nam bliskie, prawda? Ile kawałów na ten temat? jak to Mojżesz schodził z góry i krzyczy z daleka, udało się utargować do 10, lud krzyczy, hurra! Ale Mojżesz mówi, ale 6 zostało, a lud, możemy sobie żartować, nikomu na świecie, w całej historii świata, z absolutną pewnością to mogę powiedzieć, nie opłaciło się cudzołóstwo. Nikomu! Mógł zebrać trochę przyjemności, tak, ale w perspektywie jego życia to mu się, już tu na ziemi, to mu się nie opłaciło. Pamiętamy syna marnotrawnego, wraca, ten słynny obraz Rembrandta, ten ojciec przytula, prawda, te laczki podarte spadają, a w tle z boku stoi zawisny brat, nie chce wrócić do domu ojca. Dlaczego nie chce wrócić do domu ojca? Bo tamten sobie, kurczę, z nierządnicami poszalał, a ja nie. On się, przepraszam, z dziwkami zabawiał, a ja nie. On miał lepiej. No właśnie. Nie zazdrośćmy jemu, że miał lepiej. Nie zazdrośćmy nikomu, kto cudzołoży, kradnie, morduje. Jest takie stare polskie powiedzenie. Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze. Człowiek czasem, a natura nigdy. I to, co zrobił syn marnotrawny przeciwko naturze człowieczej, nosi w swoim ciele, nosił w swoim ciele do końca życia i na pewno mu się to nie opłaciło. Te chwile cielesnej przyjemności on ciężko w życiu musiał odpokutować. To tak tytułem wstępu wprowadzenia. Chciałbym tak trochę uczestniczyć w tym, żebyśmy wspólnie w sobie wzbudzili tęsknoty do dobra. Nie zazdrościli tym, którzy grzeszą, którzy cudzołożą, którym wolno mordować, bo nie są katolikami, żebyśmy do końca wyzbyli się takiej bezinteresownej zawiści, jaką nosi w sobie brat syna marnotrawnego. Zresztą myślę, że zawiść jest polską specjalnością. Ja na sobie również to testuję i każdemu podam taki własny, prywatny teścik wymyślony na poziom zawiści w człowieku. Przypowieść o winnicy. Cały dzień pracowali. Jakie to cudowne, że gospodarz nawet tym, co godzinkę pracowali, dał pełną zapłatę. Ale jednak niesprawiedliwe, nie? No to, co w nas jest tego jest, to jest jeszcze do przerobienia. Nawrócił się w ostatniej chwili. Prześwieciła się, całe życie męczyłem z tymi przykazaniami, a on się, kurczę, sobie używał i w ostatniej chwili prześwieciła się, nas wrócił i do nieba pójdzie. Prawda? Nie zazdrośćmy tym. Cieszmy się, że zdążył się nawrócić. Że zdążył. W ostatniej chwili prześwieciła. A to, co wycierpiał przez swoje takie czy inne łajdactwa, to już w tym sobie życie zmarnowało. Ja dochodzę, to pewnie z wiekiem przychodzi, może też z myślami, które się wokół tej tematyki ciągle kłębią, dochodzę do tego, że nie jest sensowne zaciskanie zębów, żeby jakiegoś czynu nie popełnić. Owszem, no, na tym poziomie też trzeba walczyć. Nie jest sensowne postanawiać, ja już będę taki dobry, taki grzeczny, tam nie będę krzyczał na żonę. Nie będę. Trzeba tak naprawdę głęboko zatęsknić do tego, co jest prawdziwie dobre. I wtedy my tęsknoty będziemy realizować. Ludzie realizują tęsknoty. To, że mamy nowe zjawisko, nie wiem, czy zdajecie sobie już tego Państwo sprawę, czy nie, ale to jest nowe zjawisko, przynajmniej z perspektywy tej poradni, w której jestem. Młode żony na dużą skalę zaczynają zdradzać swoich mężów. Strony internetowe, jak zdradzić bezkarnie męża. I siedzi sobie para. No i wydało się. Ona jest smutna. Rozmawiają, on jest gotów wybaczyć, ale strasznie go to boli. No, chcą to jakoś małżeństwo sklecać. Ona jest smutna. Ale przecież tyle doświadczenia w rozmowach z ludźmi mam, że ja widzę, dlaczego ona jest smutna. Ona jest smutna, bo się wydało. Naprawdę. I jej motyw, jaki to, no ale jak on znalazł te ścieżki dostępu? To było jej zmartwienie. Przecież zacierała ślady po sobie. A on jednak dotarł, gdzie ona tam po tym internecie hasała. Jak on to zrobił? Ale przecież to się wzięło z jej pierwotnej tęsknoty. Gdzieś w wieku 12 lat czytała pisemka i zachwyciła się, jak to cudownie zabawia się seksualnie. Prawda? I dzisiaj młode dziewczyny, na szczęście nie wszystkie, ale część młodych dziewczyn nie tęskni o pięknej, wiernej, wyłącznej, dozgonnej, jeszcze płodnej do tego miłości, tylko tęskni do ekscesów seksualnych. No i potem to w małżeństwie realizuje. Obyśmy prawdziwie zatęsknili za dobrem i obyśmy tyle ze sobą zrobili za pomocą własnego wysiłku i łaski, to jest troszkę osobny temat, w drodze samowychowania, abyśmy mogli tą tęsknotę wypełnić. Dzisiaj święty Paweł mówi, chcę dobra, a czy nie zło. Tak? Każdy z nas to ma w sobie, w kazach grzechu pierworodnego. Ale każdy z nas jest wezwany do świętości i może dojść wysiłkiem własnym za pomocą łaski. Niewierzący są w gorszej sytuacji, bo nie mogą korzystać z łaski. A mamy łaski nadprzyrodzone. Nie przebrane za zoby, ale wysiłku własnego nikt nie będzie zwolniony. Nikogo Pan Bóg nie zbawi wbrew Jego woli. I dlatego podejmując wysiłek trud samowychowania i sięgając do pomocy łaski, my możemy osiągnąć pełną wolność, że pragniemy dobra i czynimy dobro. Że pokusy przychodzą, ale mamy moc odrzucenia ich. I to jest świętość. Wszyscy co do jednego jesteśmy wezwani do świętości. Jeżeli ktoś by z nas miał się nie znaleźć w niebie, tam będzie dziura. Tam będzie puste, zostawione dla niego miejsce. No, po tych takich, powiedzmy sobie, ogólnowstępnych myślach przejdźmy do meritum tego, o czym mieliśmy mówić. Mieliśmy mówić o komunikacji i małżeństwie. Cofnijmy się dwa kroki. Jeśli mamy mówić o małżeństwie, to musimy postawić pytanie o cel małżeństwa. Dzisiaj fachowcy bardzo często dyskutują, bardzo szczegółowo na jakieś tematy, w ogóle nie stawiając podstawowych pytań. O czym dyskutują? Spierają się, emocje wzbudzają, przykłady podają, ale o co chodzi? Prawda? Tak między innymi było z przedmiotem przygotowania do życia w rodzinie za czasów Pana Wiatra, może niektórzy pamiętają. Nie, ustawę musimy realizować, nie możemy rozmawiać o takich sprawach ogólnych jak cel. Prawda? Musimy dać dzieciom antykoncepcję i zachętę, żeby się bawili. No to takie było w zasadzie, taka była myśl naczelna. Pytanie o cel małżeństwa. Wszyscy pewnie wiemy, ale może by warto sobie przypomnieć. Może tak, cel pobytu człowieka na ziemi jest jednoznaczny. Jest zbawienie. Za pomocą własnych sił i łask mamy się zbawić. Cel małżeństwa oczywiście ten sam. Zbawienie na drodze małżeńskiej. Obserwując niektóre małżeństwa, można dojść do wniosku, że one wybrały najkrótszą drogę do świętości poprzez męczeństwo. Prawda? Ale nie takiej jednak była naczelna myśl budowy małżeństwa, czy pomysłu instytucji małżeństwa, założenia. A więc mamy poprzez małżeństwo iść do zbawienia, ale Jan Paweł II to nazwał jeszcze dokładniej. Poprzez budowę komunii osób i dopowiedział zdanie porażające, ja to wiele razy słyszałem, ale kiedyś do mnie dotarło, przynajmniej trochę dotarło, dostatecznie dużo, żeby mi dreszcze po plecach przeszły. Kiedyś jako mały jacuś usłyszałem, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I mi dreszcze po plecach przeszły. A ileś lat później, 10, usłyszałem z ust naszego papieża, jak my to mówimy, że nasza komunia, wzorem komunii małżeńskiej jest niepojęta komunia osób boskich. Nic, tylko paść plackiem. Wzór komunii małżeńskiej, pierwowzór, strona, w którą mamy zmierzać, niepojęta, pełna, nieprawdopodobna, nadprzyrodzona komunia osób. To jest cel małżeństwa. Idąc do budowy komunii, nie jedno obsługuje dzieci, drugie tamto, czy tamto, pierwszy naczelny cel, poprzez budowę tej niepojętej, zupełnie cudownej jakiejś więzi, komunii osób, mamy zmierzać do świętości. Okaże się, jak z bliska przyjrzymy, ta komunia ma zasadniczy wpływ i na wychowanie dzieci, i na wpływ na sąsiadów, i na mnóstwo innych rzeczy, o czym ludzie zupełnie jakby nie wiedzieli. Tak? Przychodzi pani do poradni z dzieckiem, kilkunastoletnia dziewczyna, 14, i mówi, kłopoty są. Tak, była dobra, wszystko dobrze szło i teraz są kłopoty. A pytam, proszę pani, a jak wygląda relacja między wami? No to są rzeczy. No i pani, przyszła pani do poradni, jakoś pani chciała zaufać, no to ja teraz chciałbym też mieć jakieś pole do rozważań. No tak, rzeczywiście, ostatnio myślimy z mężem o rozwodzie, ale dziecko nic nie wie. Dziecko nie wie, prawda? Dziecko wcześniej od tatusia wie, że tatuś jest zdenerwowany. Tatusiu, czemu jesteś zdenerwowany? Co, nie jestem zdenerwowany! Dziecko to czuje, jest tak wrażliwe, że czuje przed nami. Tak jak często kobieta przed mężem czuje, z kim ją zdradzi. Tak. I to nie chodzi o to, o wmawianie komuś, bo znam taki przypadek, że kobieta tak długo wmawiała mężowi, że ją zdradza, że wreszcie się przyznał. No i wtedy dopiero wybuchła afera. Na szczęście udało się sytuację odkręcić, że mógł odwołać to przyznanie się, bo faktycznie tak go namolnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że ona zdradza, prawda? I ona do tego, wszystko do tego dopasowywała, wszystko motywowała, no i tramwaj się spóźnił, no zdradził ją oczywiście. 15 minut później do roboty przyszedł, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak więc celem małżeństwa pierwszym to wcale nie są dzieci, tylko świętość na drodze budowy komunizmu. Jest to cel, jak wszyscy wiemy, kto chociaż pół roku w małżeństwie przeżył. Z ciekawości bym chciał wiedzieć, jakie najmłodsze małżeństwo tu jest. Ale to może w kuluarach sprawdzimy. Ten wie, że to jest potwornie trudne. Bo jesteśmy tak niesamowicie inni. Takie różne mamy tęsknoty. Tak różnie patrzymy na tą samą sprawę. I poprzez tą różność mamy budować komunię. Znam jedno narzędzie budowy komunii, to jest poprawna komunikacja. To sobie zostawimy na deser, na niedzielę. Natomiast są również środki najróżniejsze i środki nadprzyrodzone są tutaj nie do pogardzenia. Namawiam zawsze, jak z młodymi przed ślubem się spotykam, codziennie wieczorem klęknąć razem i odpuść nam nasze winy, jakoś my odpuszczamy. To jest prowadzenie w czyn zasady podanej przez świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Gdyby małżeństwo nigdy nie zasnęło zagniewane, w tym małżeństwie nic wielkiego, złego się wydarzyć nie może. Narasta. Dniami, tygodniami, miesiącami, latami. I potem piekło. Ale kiedyś po raz pierwszy zasnęli niepogodzeni. Jest to swoista recepta na udane małżeństwo. A przynajmniej na trwałe. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. I odpuść nam na siebie, nie odpuszczamy. Wystarczy. Ja nie chcę tutaj deprecjonować roli modlitwy w wymiarze nadprzyrodzonym. Nie. Ale sam fakt psychologiczny, że muszę klęknąć i powiedzieć odpuść nasze winy, każdego średnio nawet przyzwoitego człowieka zmusza do złamania w sobie jakiejś niechęci, nienawiści, jakiejś złości. No bo nie da się, szczerze mówiąc, raz próbowałem, ale nie da się. Klęknąłem do modlitwy wściekły, i ręce mi opadną. Co ty, człowieku, robisz? To było 20 już, może więcej lat temu. Rzeczywiście byłem czymś tam podbudowany. Ja jestem w ogóle dosyć taki emocjonalny. Żona jest spokojna, jak ten Pan Bóg ludzi dobiera. Znaczy oni się sami dobierają, ale to tam coś tam w tym jest pewnie. To jest niezwykle potrzebne. Tak przy okazji. Ja jako człowiek wierzący zdecydowałem się na małżeństwo z moją aktualną żoną. Ja tak naprawdę nie mogłem siebie oddać żonie. Bo ja nie jestem panem swojego życia. Jestem jakimś tam zarządcą. Ani nie swoją mocą się począłem, ani nie wolno mi swoją mocą, chociaż człowiek to potrafi zrobić, zejść z tego świata. Bo pan życia jest gdzie indziej. Wobec tego ja musiałem pana mojego życia, jako człowiek wierzący, spytać, czy on się zgadza. Żona musiała zrobić to samo. On się zgodził. Sakramentalną łaską to potwierdził. I on sam mi ją dał na własne życzenia. Moje. Tak? Ja mogę pytać, Panie Boże, dlaczego ten dar taki trudny? Prawda? Panie Boże, dlaczego on wymaga tyle cierpliwości? Panie Boże, ale jeżeli mam choć odrobinkę zaufania do Pana Boga, To jeżeli wierzymy w sakramentalność małżeństwa, skoro on mi ją dał, to znacznie mi taka do mojego rozwoju była potrzebna. Patrzmy w ten sposób. Na to, co nas nawet złości w sobie nawzajem. To jest wezwanie do własnego rozwoju. Szansa, okazja. Jak ktoś ma tych okazji dużo, no to tym bardziej powinien się cieszyć, prawda? Że ma szansę na przyspieszony rozwój. Prawda? Podobnie patrzenie na trudności. Patrzenie na trudności to jest też wezwanie. To jest okazja do tego, żeby pogłębić więź. Pokonanie wspólne trudności niesamowicie owocuje więzią. Oczywiście trudność może rozwalić, może zniszczyć, może powodować nieuczciwą jakąś tam próbę ominięcia przeszkody, ale tak naprawdę trudność jest szansą na wzrost. Dobrze, myślę, że możemy już dojść do tych przyczyn, które powiedziałem, na jednej ręce się zmieszczą pięciu przyczyn. Ale jeszcze chwilkę. Przed tymi pięcioma jest jeszcze jedna przyczyna wyższa, naczelna, pierwszorzędna, ogromnie, ogromnie bolesna. Ludzie odchodzą od świata wartości wyższych w ogóle. Już nie mówię tylko o Bogu. Nawet zwykła ludzka przyzwoitość, prawdomówność, uczciwość. Jak słyszymy od najlepszych synów naszego narodu, że prawdomówność w ustach polityka to nie jest cenna cecha, prawda? Czy tam na ustach polityka? Czy to nie jest zaleta polityka? Polityk ma pozostać człowiekiem, katolikiem, chrześcijaninem i prawym człowiekiem. Powinien pozostać, choć to nie jest proste. To nie jest oczywiście proste, bo nie mówię, jestem dość daleko od tych spraw, więc łatwo mi tak mówić. Ale są ludzie, którzy potrafią zachować pełni siebie i do końca. Nie zawsze długo są w tamtych sferach, ale są tacy. Tak więc odeszliśmy jako społeczność, społeczeństwo, naród może, od czegoś, co było kiedyś na sztandarach, Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj nasza młodzież nie rozumie tych słów, a już na pewno krwi nie będzie przelewać. Kiedy od kolegi, który był nawet w więzieniu w czasie Solidarności za pracę podziemną, zresztą od niego akurat przejmowałem, tam rozprowadzając dalej, prawda? Siedział pół roku i zaangażowany, ofiarny, prawy człowiek. Już po wyjściu z więzienia mówi, Polska, tak zaczęliśmy rozmawiać o ojczyźnie, Polska, no cóż, ode mnie 10 lat młodszy, nie więcej. No taki kawałek na mapie. Chcę, żeby ludziom się tutaj dobrze żyło. Serce mnie zabolało. Bo jednak ja widzę, dość dużo jeździłem za granicę do Polonii i widzę, jak tam, jak nie mają, jak tęsknią. I rzeczywiście tam spotkałem tak pewnie proporcjonalnie na liczbę spotykanych ludzi patriotów znacznie więcej niż w kraju. Ludzie, którzy, dla których słowo ojczyzna coś znaczy. Mimo, że tak powiem, na co dzień są rozmyci w jakichś środowiskach, bardzo pomieszane, bardzo nieraz. I religijnie, wyznaniowo, i moralnie, i pod każdym względem. A więc typu obietnica nawet, już nie mówię, przysięga przed Bogiem, przysięgnięcie Boga na świadka, że, prawda? Nie. To 30, 20 parę lat temu, tak, proszę Pana, no jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, przed Bogiem ślubowaliśmy, Pan, no nie układa się, ale no chcemy coś zrobić, żeby to ratować. A dzisiaj problemy mniej więcej takie, no wie Pan, no ułożyło nam się, nie pasujemy do siebie, postanowiliśmy się rozejść. Jest problem, no bo mamy jedno dziecko, nie chcemy go skrzywdzić. Jeden samochód, jeden dom, trzeba jakoś ten majątek podzielić. No, może nie takimi słowami to pada. Ale takie są zmartwienia. Mówię o przeciętnych, nie o... Czy są tylko takie przypadki. Ale przesunęło się to na właśnie o problem techniczny. Swoją drogą, rozejście się bez zrobienia krzywdy dziecku, to jest w ogóle absurd. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Żeby ludzie się rozeszli, nie krzywdząc dziecka. I spotykałem się z takimi kulturalni, proszę Pana, my nie chcemy się krzywdy robić, my jesteśmy kulturalnymi ludźmi. I dopiero jak dzieci wyjdą z domu, to się wtedy kulturalnie, bez włóczenia po sądach rozwiedziemy. Na łożu śmierci by się rozwiedli. i cały świat wartości, który przekazali dzieciom, legnie w gruzach. My jako rodzice mamy obowiązek świadczyć o dozgonnej miłości, choćby było ciężko. I to świadectwo jest ostatecznym zwycięstwem. Także najważniejszym podsumowaniem małżeństwa jest wierność. Dozgonna wierność. A nie jakieś wielkie fajerwerki, jakieś dokonania, jakieś cuda. Dozgonna nawet nieraz zaciśniętymi zębami wierność i wypełnienie ślubu miłości, czyli to troski o dobro. Pamiętam, to już w latach 80. były takie słynne strajki, tam jakiś rektor tam straszne rzeczy robił, potem jego, no nie chcę tam nazwisk przywoływać, może ci związani ze środowiskiem akademickim pamiętają. No i tam był taki strajk rotacyjny profesorów z całej Polski, zjeżdżali się do tego miasta i wymiennie strajkowali, dzień i noc taki. No i któregoś dnia przyjechał minister ówczesny, to wówczas to było edukacji narodowej, i mówi, ale że Państwo tutaj się zgromadzicie, strajkujecie, ale przecież była specjalna komisja, badała sprawę, no i nie stwierdzono żadnych poważniejszych, żadnych właściwie nadużyć nie stwierdzono. No to wstaje szanowany profesor, członek Akademii Nauk i mówi, pan minister kłamie. Ja byłem w tej komisji i stwierdzono takie zarzuty. No to pan minister powiedział, może rzeczywiście, i mówił płynnie dalej. I nie szczelił sobie w łeb, nawet się nie zarumienił. Z Poznania przyjechałem, no taka słynna postać była, cały ród słynny, ale konkretnie hrabia Edward Raczyński. Fundował miasto, bibliotekę, wodociągi, remontował Złotą Kaplicę, no mnóstwo rzeczy, no, ale na Złotą Kaplicę była zbiórka społeczna, pieniędzy. No tam tych pieniędzy, jakichś groszyków się troszkę zbierało, ale w zasadzie on to ufundował, on to załatwił. Na pomniku mieszka, jak ktoś będzie w Poznaniu, może zobaczyć, na postumencie pomnika Mieszka i Chrobrego od tyłu rylcem tak wyryte E. Raczyński. Został posądzony o przeniewierzenie pieniędzy społecznych, o przywłaszczenie sobie chluby za dzieło. I nie mógł się z tym pogodzić, trochę się tam pokręcił po świecie, ale wreszcie pojechał na swoją wyspę pod Poznaniem na jeziorze, za Niemyślu, załadował armatę srebrną kulą, odpalił długi ląd, wziął różaniec w rękę i strzelił sobie w łeb. Który z dzisiejszych ministrów strzeli sobie w łeb? Który z dzisiejszych władców zarumieni się, gdy mu zarzucą kłamstwo? Niektórzy będą są z tego dumni, czy na tym polega sprawność polityka. Coś nam zginęło. No to nie oczekujmy teraz ludzie, którzy się pobierają na zasadzie jakiegoś tam interesu, bez wiary w Boga, bez wiary w moc sakramentu, no jak się ten interes psuje, nie układa się, no to trzeba się rozejść. Zresztą wszyscy się rozwodzą. Ludzie stracili motywację, takie prawdziwe, poważne, wielkie motywacje dla trwałości małżeństwa. Tym bardziej, że w filmach druga żona zawsze lepsza od pierwszej. Dobrze, że tą pierwszą zostawił. Nie? No tak się konstruuje emocje. Przegrza się na emocjach ludzkich. Kobieta wychodzi za drugiego, no ten dopiero jest wspaniały, jak to dobrze, że ten pierwszy drań został wreszcie ukarany, że ona od niego odeszła. Co się dzieje wbrew naszej woli? Co się dzieje, my nawet tego nie kontrolujemy. To w nas się ten jad sączy. A tak na marginesie prawda o trwałości małżeństwa jest dokładnie inna. W Stanach Zjednoczonych obszerne badania rozwodzi się w tej chwili około 50% małżeństw. Z czego? 40% tych, które zostały zawarte po raz pierwszy, 65%, gdy przynajmniej jedno jest w drugim małżeństwie, i blisko 80%, gdy przynajmniej jedno jest w trzecim lub dalszym małżeństwie. Czyli jest dokładnie odwrotnie. Kolejne małżeństwa są coraz mniej trwałe. Ale w filmach sam raj, tylko zostawiać męża i brać następnego. To przecież, oczywiście to z czegoś wynika, to ktoś konstruuje, to czemuś służy, ale niestety to przynosi również owoce. Także żyjemy w smutnych czasach, gdzie te prawdziwe wartości, prawdziwe motywacje, to co wypisywaliśmy na polskich sztandarach, przestaje siedzieć w sercach ludzi. A ja i tak tęsknię do ludzi, którzy noszą to w sercach i otaczam się takimi ludźmi i tworzymy kręgi takich właśnie ludzi. I staramy się naszym dzieciom to właśnie przekazać, nawet jak się nie będzie opłacało. Nie zapomniał mojemu ojcu. Ojciec, akurat dzisiaj 25. rocznica śmierci jego. Wiele lat temu zmarł, wcześniej zmarł, miał 60 lat, 60 troszeczkę. Nie zapomnę mu tego, że nigdy nie dał się skusić różnymi tam korzyściami. Prawda? Czasami tam były karkołomne, śmieszne sytuacje, jak przez to przegrywał. Ale jego koledzy magistrzy byli profesorami, a on robił, no oczywiście magisterium zrobił, robił doktora, zrobił habilitację i nigdy nie był profesorem. I koledzy partyjni mówili, no cichu, tylko się zapiszesz od razu. Nie zapisał się i jestem z tego dumny. Było wiele różnych sytuacji, w których ojciec stracił i nigdy nawet nie było jakiegoś myśli, jakiegoś słowa, jakiegoś zgorzknienia czy coś. Nie. Tak trzeba i koniec. Nie ma. I jak ogromnie jestem wdzięczny za ten przekaz, który dostałem. Mam to w sobie za darmo. I bardzo to kocham. Że naprawdę, tak naprawdę trzeba postępować tak, jak trzeba. I to się stokrotnie opłaci. W tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Dobrze, ale nie mieliśmy tu mówić o tych górnolotnych motywacjach, to zostawiamy księdzu, te wszystkie, prawda, wspaniałe sakramentalności małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Przejdziemy, obiecałem, że dzisiaj przejdziemy. Przejdźmy do tych 5 powodów, dla których małżeństwa źle się mają. Jak je wymienię, to zobaczymy, że wchodzimy już naprawdę bardzo konkretnie w temat. Ja może najpierw tylko wymienię, a potem króciuteńko pomówię, bo do niektórych wrócimy dłużej, a niektóre już będziemy musieli tylko tak skrótowo kilkoma zdaniami, że tak powiem, podsumować. Zawsze te same kolejności wymieniam, także nie robię na użytek tego spotkania jakiegoś specjalnego dopasowania do czegoś. Pierwszy powód to jest, ja to nazywam, no może trochę strasznie, może brutalnie, niezdolność do miłości. Wytłumaczę się z tego za chwilę. Ludzie są tak zasklepieni w swoim egoizmie, że mimo, że są 30 lat w małżeństwie, to nadal są niezdolni do miłości. Drugi powód to są różnice między kobietą i mężczyzną. Jakbym zebrał wszystkie pretensje, jakie wypowiedziały kobiety, które słyszałem, to one się sprowadzą prawie do jednego zdania. Proszę pana, mój mąż jest chłopem. Oczywiście nie tak to nazywają. No? Proszę pana, on źle myśli, nie tak jak ja. On źle czuje, źle pragnie, złe atrakcje chce mieć w życiu, wszystko, nawet wakacje chce źle spędzać. No? Nie tak jak ono, i to na złość jej on tak chce. Inność. Ta inność, i nad tym się pochylimy osobno, może jutro wieczorem, to czas spokoju, najlepiej wieczorem, to jest inność w sferze seksualności. Tam jest tyle pułapek pozostawianych profesjonalnie. Najporządniejsze małżeństwa w to wpadają. Najporządniejsze małżeństwa w tej dziedzinie no, są oszukane. I postępują uczciwie na bazie wiedzy, którą mają. I ranią siebie i niszczą. I mamy te słynne bóle głowy na samą myśl o współżyciu, prawda? Mąż przynosi od 3 nad ranem, żona smacznie śpi, przynosi talerzyk, herbatkę, pigułeczkę od bólu głowy, ciasteczką. Kochanie, kochanie, przyniosłem ci pigułkę, bo na pewno cię strasznie boli głowa. A odwal się, żadna głowa mnie nie boli. A mam cię. Można by. Ale te opowieści nie wzięły się znikąd. One wynikają z życia. I do tego będziemy chcieli, myślę, właśnie jutro wieczorem spokojnie, tak przynajmniej sobie zaplanowałem na razie, do tego spokojnie dojść. A więc inność mężczyzn i kobiety. Zobaczmy w perspektywie budowy komunii. Jakie to jest trudne. Mamy zbudować jedność z zupełnie innych osób. Dlatego też, nie przez przypadek, Pan Bóg daje łaskę sakramentu. Tylko 2 formy miłości są wyróżnione łaską sakramentalną. Nie ma sakramentu macierzyństwa. Samo idzie. Takie są wmontowane w naturę, że jak kobieta już zupełnie się nie sprzeniewierzyła naturze, to ją to uruchomi. Najskrajniejszą egoistkę powróci na ziemię i będzie się poświęcać dla własnego rodzonego dziecka. Natomiast kapłaństwo i małżeństwo są wyposażone. Są tak trudne do przerobienia, że Pan Bóg w miłości i miłosierdziu swoim daje łaskę. I kto myśli, że to przerobi bez łaski, oczywiście się myli i, no, i się męczy potem całe życie. I w kapłaństwie się męczą kapłani, i w małżeństwie się męczą małżonkowie. A wystarczy sięgnąć, jeśli chcesz. Łaska wisi w powietrzu. I to nie jest, tam Duch Święty to nie jest szary gołąbek. To jest konkretna łaska, konkretna pomoc. Tylko trzeba z tego czerpać. A więc mamy drugi powód, inność. Trzeci, banalny, aż głupio mówić. To jest zwykłe niedowartościowanie, niedocenienie. Żona się trudzi, a mąż nawet tego nie widzi. Mąż się stara, dzielny, poświęca, a ona mówi mi tam, nie dojda jesteś. Po prostu nie otrzymują od siebie tego, co powinna otrzymać kobieta od mężczyzny, a mężczyzna od kobiety. Nie dają sobie tego. A można to za darmo dać. I w związku z tym szukamy potem na zewnątrz, szukamy kobiet, które będą mnie podziwiać, szukamy mężczyzn, które... I tak, no... Bardzo banalne rzeczy mówię, ale one decydują o samopoczuciu, o jakości małżeństwa. Czwarty powód, czwarty palec odginam. No, teraz muszę nabrać powietrza. To jest teściowa. A właściwie mówiąc, teściowie. Nie da się zbudować komunii małżeńskiej bez uładzenia się w sobie, w środku z problemem teściów. To nie jest problem, który można odłożyć. Nieżyjący teściowie mogą rozwalić małżeństwo. Skutecznie, całkowicie. Nie dlatego, że przylecą jako duchy. Nie, nie, nie. Nieżyjący teściowie przez to, co mamy w środku, w sobie, uniemożliwiają nam niepogodzenie się z nimi, uniemożliwia nam przyjęcia całej żony, bo jej dom rodzinny jest kawałkiem jej. Dom rodzinny męża jest kawałkiem, jest posagiem, który wnosimy w małżeństwo. I trzeba się z tym uładzić. Nawet jak są teściowie nieznośni. Nawet jak się ich nie da polubić, czasem się nie da polubić, to trzeba pokochać. Nie ma innego wyjścia. No tak, bo polubienia sobie nie można narzucić, a pokochać można. Uczciwie zatroszczyć się o ich dobro. Jak trzeba lekarza, to lekarza. Jak trzeba węgla przynieść, to przynieść węgla. Jak trzeba w czymś pomóc, tak. Zwykła, ludzka, wewnętrzna życzliwość dla tych, którzy zrodzili żonę, zrodzili męża. Tak naprawdę wszystko im zawdzięczamy. Mówiąc najbrutalniej, mogli nie pozwolić się urodzić. W takich czasach żyjemy. Pozwolili. Choćby więcej palcem nie kiwnęli w wychowaniu. Choćby oddali do domu małego dziecka i nigdy się nie interesowali. To i tak zawdzięczamy im to, że w ogóle żyje żona, mąż. I do tego na chwilkę wrócimy jeszcze. I teraz piąty teren. Teren najdramatyczniejszy chyba, bo wszyscy tego pragną i mało kto to potrafi. Totalna przeszkodą w budowie komunii małżeńskiej jest totalna nieumiejętność komunikacji. Ale to totalna, kulturowa bym powiedział, nieumiejętność. W szkole uczymy się mnóstwa rzeczy, natomiast nie uczymy się słuchania, nie uczymy się wymiany myśli, nie uczymy się tego. Rozumienia drugiego. W domach też się nie uczymy, jest niestety. A więc nieumiejętność komunikacji. I ten punkt jest szczególny. Bo wyćwiczona, tego się można nauczyć, tego to można wyćwiczyć na warsztatach. Wyćwiczona umiejętność komunikacji plus dobra wola pozwala przełamać te wszystkie wcześniej wymienione przeszkody w budowie komunikacji. Jeżeli będziemy się dobrze porozumiewać, także ważne jest porozumienie, którego zupełnie nie ma, ono jest wręcz zabronione w sferze seksualności. Nie wolno kobiecie się odezwać na ten temat. Przyzwoitej kobiecie nie wolno. A tylko ona wie, co w niej siedzi. Jak nawiązać łączność, jak nawiązać komunikację. Tak? Trzeba się przebić przez to, co nam kultura nakazuje, czy zakazuje. Czyli te pięć powodów są dla każdego z nas tu obecnych, który żyje w małżeństwie. Zadaniami, wyzwaniami. I każdy z nas, żeby uważał, że jest najświętszym małżeństwem na świecie, ma tu coś do zrobienia. Każdy wie, na jakim terenie najwięcej. I kochani, jeżeli to spotkanie ma przynieść jakiś pożytek wam i mi, tam pośrednio, prawda, to zmierzmy się z tym, z czym się, o czym się najtrudniej słucha. Bo to właśnie będzie to, co najbardziej boli. Wszystko mnie jedzie, facet dobrze mówił, ale to z teściami to się nie zgadzam. Z moją też on. Pan, to właśnie do ciebie był ten fragment o teściach. I to nie ja mam załatwić, tylko wy musicie sobie załatwić. Przejdźmy wobec tego do tych kilku. Ja będę chciał komunikację poświęcić, tak jak powiedziałem, osobne spotkanie. Różnicą i tym takim ogólnym osobne spotkanie i tym w sferze intymnej osobna, można gdzieś tak półtora spotkania, bo tam jest tyle ważnych rzeczy, że nie wolno tam, w tej dziedzinie nie wolno się spieszyć, jak to czasem mówię, prawda? Tu trzeba spokój zachować. Natomiast no już o samej miłości to już tyle słyszeliście i sami pewnie mówiliście, że to bym chciał w paru zdaniach tylko pewne elementy wydobyć i również o tym niedowartościowaniu też tylko w paru słowach. Jak będzie potrzeba, to możemy rozwinąć ten temat teściów, ale też wydawało mi się, że można go zwinąć jeszcze dziś wieczorem, mamy jeszcze trochę czasu, i do niego nie wracać. Jeżeli będzie potrzeba, to możemy wrócić. Tak więc po kolei. Miłość. Co jest największym zagrożeniem, powiedziałem, niezdolność do miłości? Pewne nieuporządkowanie nawet pojęć. Dzisiaj o miłości mówi każdy, śpiewa, filmy z miłością w tytule, nie ma tam w ogóle nic o miłości. Jeżeli mamy się uporać z miłością prawdziwą, to musimy najpierw to nazwać. Tak mówi mi męska moja logika, może panie tego nie potrzebują. Ale właśnie panie tu wpadają też w straszne pułapki, więc paniom też nie zaszkodzi. O miłości można mówić na różne sposoby. Przepiękne zdanie wypowiedział na temat miłości Jan Paweł II. Człowiek pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Z jednej strony zdefiniował miłość, bezinteresowny dar z siebie samego, a z drugiej strony powiedział coś jeszcze ważniejszego, że człowiek nie może być szczęśliwy bez miłości. Nie może się odnaleźć w tym świecie bez miłości. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi dosadnie. Choćbyś mówił językami świata, choćbyś, miłości byś nie miał, byś był jak cymbał brzmiący. Tak? Zobaczmy, ile cymbałów mamy na świecie. Taki ogromny procent cymbałów, którzy się chełpią tym, że są cymbałami. I jeszcze, i oni w to wierzą, że oni są najszczęśliwsi na świecie. Jeszcze ktoś bełkoczą o miłości. Znikło nam ze słownika słowo obiektywne. Wszystko się próbuje relatywizować. To też jest jedna z wielkich problemów dzisiejszego świata. Wszystko relatywizujemy. A więc tak. Obiektywnie rzecz biorąc, ptaszek siedzący w klatce całe życie nie może być szczęśliwy, koniec, kropka. On może sobie po ptasiemu myśleć, że jest szczęśliwy, bo klateczka jest złota, huśtaweczka z bilancikami, prawda? A jakże, jak nie ma dzieci, to w coś trzeba inwestować, prawda? Kotki ze złotymi obrożami i tak dalej. No przecież znamy to wszystko. Ptaszek ma najlepsze importowane nasionka podsypywane codziennie. Ptaszek sobie myśli, że jest najszczęśliwszym ptaszkiem na świecie. Nie jest, choć sobie tak myśli i zdechnie, myśląc, że jest najszczęśliwszy na świecie. Ilu ludzi myśli, że są najszczęśliwsi na świecie, gdzieś biegając po zupełnych obrzeżach, nie mając pojęcia o tym, co jest szczęściem człowieka. Są klatkami, ptaszkami w klatce. Żyją bez miłości w szczególności. Czasem młodzieży pokazuje sobie taką przestrzeń trójwymiarową. Jeden wymiar to ciało, drugi wymiar powiedzmy psychika i trzeci wymiar duch. Człowiek szczęśliwy musi być, jeżeli ma być szczęśliwy, to musi jego szczęście, jego życie, jego działanie przebiegać w tym trójwymiarze. Nie da się uszczęśliwić człowieka na poziomie ciała. Nie ma takiej możliwości. Ale niektórym dziewczynom się wydaje, tak pięknie o siebie zadbała, że wszyscy faceci się za nią oglądają. Ja to nazywam, że osiągnęła efekt w zdrowym ciele, zdrowe ciele, prawda? I na tym się kończy. Ona choćby doszła nawet do tytułu Mistrz Świata, to zobaczmy, w następnym roku następna, już nie ona. Ulokowanie w ciele jest zupełnie beznadziejne. Już nie mówię, że się postarzeje, że zmarszczki, że coś tam. Człowiek, który inwestuje wyłącznie w ciało. Zobaczmy, jak się mówi o sferze seksualności. Wyłącznie w mierze przyjemności cielesnej. I rzekomo tutaj człowiek ma się zrealizować, ma znaleźć szczęście. Bzdura. Może znaleźć doświadczenia o charakterze naskórkowym. Może zebrać trochę przyjemności. ale z ptaszkiem w klatce również w tej dziedzinie, jeżeli nie wszedł w trwały związek, jeżeli nie otworzył się na owoce tego związku w postaci dzieci, jest ptaszkiem w klatce. I żadne przyjemności, które gromadzą, nie są niczym w porównaniu z tym, co on mógłby w tej dziedzinie przeżyć, gdyby wyfrunął z klatki. Ale jest jeszcze jedna, czyli tak, miłość totalna ma miłować całego człowieka. Ale żeby człowiek mógł totalnie miłować, to musi zrobić porządek ze swoim egoizmem. Rodzimy się egoistami. Naukowcy by powiedzieli, rodzimy się zdezintegrowani wewnętrznie. Przy okazji zauważmy, że kiedyś panowała w świecie taka wizja, że oto człowiek rodzi się dobry, człowiek jest dobry. Przecież na tym zbudowano rewolucję francuską. Wolność, równość, braterstwo. Wyrżnięto ogromną rzeszę ludzi w imię ideałów wolność, równość, braterstwo. Jeszcze gorzej się miało z wielką socjalistyczną rewolucją październikową, która nie była ani wielka, ani socjalistyczna, żadnych tutaj idei socjalizmu nie przyniosła, ani nie była rewolucją, tylko zamachem stanu, jeszcze do tego nie w październiku, tylko w listopadzie. Ale poważnie mówiąc, dużo ponad 100 milionów ludzi zapłaciło życie mi do dnia w okrutnych męczarniach za ideę, że człowiek jest dobry. Wyróżniemy tylko tą warstwę rządzącą, a my sami będziemy się dobrze rządzić. Nie, człowiek nie rodzi się skończony, dobry, jest zaproszony do dobra, tak, ale nie rodzi się gotowy, jest skażony grzechem pierworodnym. Ale popatrzmy, i teraz postawa wobec tego faktu, że człowiek rodzi się wewnętrznie zdezintegrowany, wewnętrznie rozbity, bo to już się fachowcy na świecie zgodzili z tym faktem, nie rodzi się poskładany, postawa wobec tego faktu ma znakomity wpływ na życie człowieka. Nie chciałbym tutaj filozofii poważnej uprawiać, ale dochodzimy do problemów praktycznie antropologicznych. Jak nie zrozumiemy człowieka, to możemy sobie tam gadać o jakichś kosmetykach, prawda? Czy taka przyjemność, czy taka jest lepsza. Dlatego, przepraszam, ale cofam się do tego miejsca. W największym uczuciem spróbuję to opowiedzieć, co chcę powiedzieć. Zobaczmy przy okazji, że jeżeli mówimy słowo postawa wobec, to już wiadomo, że mówimy o człowieku. Tylko człowiek może znaleźć postawę wobec. Pies może stanąć przed miską, za miską, obok miski, może wleźć do miski z zupą, ale wobec miski nie stanie. I teraz człowiek, który ma zdolność stawania wobec problemów, powinien wobec podstawowych problemów stanąć i je nazwać również w swojej głowie. I wobec tego, jaka jest postawa nasza wobec faktu, że rodzimy się rozbici? Są różne propozycje. Jedni mówią tak, natura jest bezpowrotnie zniszczona. No to co ja mam tu do szukania na tym świecie? A inni mówią jeszcze perfidniej, naturą jest zniszczenie. Z tego się rodzą te wszystkie relatywizmy, również moralny. No bo skoro natura jest taka, to ja czasem mogę zrobić dobro, ale czasem muszę zrobić zło. Odczepię się ode mnie, mam prawo do swojej moralności. Każdy ma prawo do swojej indywidualnej moralności. Przecież taki bełkot wypowiadają ludzie ze statusem naukowym niejednokrotnie. No to ja pytam, jeżeli tak konsekwentnie, to zwolnijmy z więzień wszystkich więźniów. No i zaraz, dlaczego? No bo jak on był na musiku i zażnął ciocię, zaciukał ją tam jakimś młotkiem czy czymś, ale był akurat na musiku, że on musiał, bo taką ma naturę, to dlaczego do więzienia go za to wsadzać? O nie, mówią. Tak nie. Czyli jak to jest? Mentalność Kalego. Bo ty swoje świństwo usprawiedliwiasz tym, że masz taką naturę, ale sobie kuku nie pozwolisz zrobić. Czy jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Znaczy, poważni ludzie głoszą tego typu wizję, że oto człowiek ma naturę bezpowrotnie zniszczoną, albo że naturą jest zniszczenie, a natury się nie zmieni wobec tego. Musisz żyć tak, jak jesteś. Jest zapisane w gwiazdach. To po co się męczyć? To lepiej horoskopik. Już wiem. Do wróżki pójdę. To nie są śmiechy. Najlepiej zarabiającą na świecie osobą za minutę pracy jest wróżka. Dobra, szanowana wróżka. Tak? Ale to wynika z tęsknoty takiej, no skoro z wiary w to, z postawy wobec człowieka, że skoro mój los jest zapisany w gwiazdach, to czy nie lepiej raz zapłacić wróżce i wiedzieć, co mnie czeka, niż męczyć się w życiu? horoskopy są tym narzędziem manipulacji. Zresztą ostatnio, to już tak parę miesięcy temu, byłem u dentysty, usunąłem 1/4 mądrości. Także Państwo macie tylko 3/4. Ósemkę, prawą dolną tutaj do dyspozycji. Ale siedziałem ponad godzinę czekając. Taki sos czasopis kobiecych, no to no przecież nie będę się bezczynnie godzinę, nie wziąłem sobie żadnej roboty ze sobą. Zresztą u dentysty mam się skupić nad czymś, jak tu za chwilę będą mi rwać ósemkę, prawda? No to zacząłem przeglądać. Przerażenie. To była, i wziąłem taką gazetę z tych, nie z tych już takich najgorszych. Tylko tak, no tak szukałem czegoś. Jak już doszedłem do tłumaczenia snów, to musielibyśmy wyłączyć wszystkie mikrofony, sprawdzić, czy nikt nie podsłuchuje, żeby powiedzieć, co tam było napisane. Wszystkie sny były tłumaczone jako marzenia erotyczne. Bardzo konkretne. Jakby się ktoś z Państwa przyczynił schody, to koniec świata. Wolę nie mówię. Ale przecież nikt normalny, któremu by się przy... Nie ma. W kuluarach. Przecież nikt normalny, któremu się przyczynił schody, nie ma żadnych skażeń erotycznych. Ale jak przeczytałam w gazecie, że o to chodzi, to oczywiście, że tak. To oczywiście, że tak. Horror. A tych pisemek kobiecych wydaje się w jednej edycji na polskim rynku 40 milionów ponad. A pisemek dla dziewcząt ponad 20 milionów. W każdym rzucie na rynek. I komuś się to opłaca. Tak na marginesie znajomy ksiądz w klasie maturalnej zrobił naukowy eksperyment. Przyszedł do klasy, mówił, słuchajcie, tyle się mówi o tych horoskopach, raz tak, zróbmy porządny naukowy eksperyment. Ale bez żadnych wygłupów. Was dzisiaj proszę, żeby do... Przekonamy się na własnej skórze, jak to jest. Specjalnie tu przyniosłem taki dobry, z porządnym piśmie horoskop. Niech się zgłoszą barany. No to zgłosiło się kilku, czy tam ktoś. No jestem baran, dlatego od barana zaczynam, prawda? No i czyta. Słuchajcie uważnie, inni nie przeszkadzają. I powiedzcie, czy się zgadza, czy się nie zgadza. No zgadza się idealnie, cudownie, dokładnie dla mnie. Ale skąd oni to wiedzieli? Dobra. No, zakręcił głową. Waga. Znowu ktoś nam się zgłosił. Słuchać. Przeczytał tak 4 czy 5. A potem mówi tak. Słuchajcie. Jak zgłosiły się barany, to czytałem strzelca. Jak zgłosiła się waga, to czytałem skorpiona. On nic więcej już nie musiał w tej klasie mówić. To są zmyślnie skomponowane i zawsze wplecione. Tylko pamiętaj, w tym tygodniu spotkasz wspaniałego mężczyznę. Nie przegap okazji. Znaczy, wyraźne podpowiedzi. I spotyka kogoś tam, ciągle kogoś spotykamy, prawda? Okazja! Już podyktowane, co z nim, co musisz zrobić. Przecież to jest tak klasyczna manipulacja, której podlegają miliony, nie tylko kobiet, w Polsce. Ale zauważmy, zupełnie już teraz poważnie i spokojnie. Wiara w to, że natura człowieka jest bezpowrotnie zniszczona, albo że naturą jest zniszczenie, te słynne liść na wodzie, bytku śmierci, prawda, atom w naczyniu z próżnią poruszający. Te wizje nie zapraszają absolutnie, wręcz podważają jakikolwiek sens pracy nad sobą, jakikolwiek sens wysiłku. Już nie powiem samowychowania. Słowo też, które wyszło z użytku. To też nie jest przypadek. Słowo samowychowanie wyszło z użycia również w książkach pisanych przez porządnych autorów. Bo jest takie dzisiejsze, takie niemodne. To lepiej tak opisowo powiedzmy. Nie, mówmy. Samo wychowanie. Trzeci element kształtowania osobowości. Dziedziczenie, na które nie mamy żadnego wpływu. Wychowanie, to są te wszystkie wpływy z rodzicami, ale nie tylko, rówieśnicy, telewizja, wszystko. I trzeci, najważniejszy element, samo wychowanie. I to my jako rodzice tak naprawdę dzieciom mamy przede wszystkim ich zachęcić do samowychowania. W jaki sposób? No swoją postawą. Jeżeli dzieci widzą, że tatuś pracuje nad sobą, że mamusia pracuje nad sobą, są zachęcone, zaproszone. Muszą widzieć, że tatuś nie jest wszechwiedzący, muszą widzieć, że tatuś nie jest doskonały. Tatuś musi czasem klęknąć przed konfesjonałem na oczach dzieci. Klęknąć przed krzyżem na oczach dzieci. I taki tatuś może być pociągającym do podjęcia trudu samowychowania. Najważniejsze, co mamy dać naszym dzieciom, to, żeby one zapragnęły to, co podjęliśmy w rodzinie tym trudem wychowawczym, żeby one zapragnęły to rozwinąć w trudzie samowychowania, jeszcze opartego o łaskę sakramentalną. Wtedy możemy spokojnie umierać, jeżeli dzieci na tą drogę wejdą. My często próbujemy ochronić dzieci przed zagrożeniami świata. Nie, one muszą same od środka się ochronić, one muszą tak wyrosnąć, żeby odrzuciły te wszystkie plewy, które świat oferuje. Na szczęście wśród tych wizji mamy wizję optymistyczną. Jest to wizja chrześcijańska. Natura jest zraniona, nie zniszczona bezpowrotnie, zraniona skutkiem grzechu pierwotnego, niewierzący tego nie wiedzą. I rany można, trzeba, ale jest możliwe wyleczenie ran wysiłkiem własnym, właśnie trudem samowychowania i łaską. I jest możliwe tak doskonałe wyleczenie ran, że możemy osiągnąć świętość, czyli pełną wolność wewnętrzną do czynienia dobra, a odrzucania zła. Wiem, co jest dobre i robię to, co jest dobre. Nawet święci mają z tym kłopoty. Święty Paweł mówił dzisiaj, prawda, że ma ochotę robić, pragnie dobra, a jednak czyni zło. I do końca życia każdy z nas ma się z tym, że tak powiem, borykać, ale mamy być coraz bardziej wolni, coraz bardziej święci, zdolni do tego, że nikt nie jest w stanie nam tej wolności odebrać. Mamy tysiące przykładów na to. Choćby męczennicy, którzy w ostatniej chwili mogli odwołać i by ocalili życie. Nie, nie odwołali. Oddali życie za wartości, które uważali, że są warte tego. Zobaczmy, nam tak powszechnie nie każe się przelewać krwi za Chrystusa. Czasem tylko jakiś drobny dyskomfort, że się do czegoś przyznamy, że się w jakimś miejscu publicznym przeżegnamy, czy że coś. To też są elementy, które są nam potrzebne. Takiego wychylenia się trochę. Nie chodzi mi o demonstracje jakieś. Nie, nie, zupełnie nie o tym mówię. Tak więc jesteśmy zaproszeni do trudu samowychowawczego. Na czym polega trud samowychowania? Właśnie na uzdolnieniu siebie do miłości, na pokonywaniu swojego egoizmu. W jaki sposób do tego dochodzić? No nie pobożnymi chęciami, bo to piekło wybrukowane dobrymi chęciami, tylko ustalając sekwencję czynów, które mnie wyprowadzą ze stanu mojego egoizmu. Osoba i czyn. Znamy ten zestaw słów, prawda? Karol Wojtyła. Stajesz się tak, jakie są twoje czyny. Jeśli chcesz cokolwiek zmienić w małżeństwie, to nie mów, nie obiecuj żonie czy mężowi, że ty to zmienisz od jutra, czy nawet od dzisiaj, tylko obmyśl sekwencję czynów, które wprowadzisz w życie, które zmienią ciebie, czy zmienią was oboje. Jeżeli przychodzi mi do poradni, klasyczny przypadek, para, która się strasznie męczy z tym, że kobieta cierpi na to, że on nie umie okazywać uczuć. No nie umie, proszę pana, no taki toporny trafiłam na takiego chłopa, no. Ani mi nigdy nie przytuli, ani dobrego słowa nie ma. No chyba, że mu zależy na fruciu, to wtedy. Też jest to smutno słuchać nawet jako mężczyźnie, że mężczyzna potrafi być miły dla kobiety tylko wtedy, kiedy już ma jakiś w cudzysłowie interes w tym. Tak? Ale generalnie mężczyźni, drogie panie, mamy kłopot z okazywaniem uczuć. To częściowo jest naturalne, częściowo jest nabyte. Mówiąc brutalnie, to kobiety nas nie nauczyły. Skąd mężczyzna ma się nauczyć okazywania uczuć kobietom? No od kobiet. Pewno, że ktoś ma szczęście ojca, który okazuje uczucia matce, to się uczy od mężczyzny też. Ale matki nie uczą, koleżanki nie uczą, siostry nie uczą, narzeczone nie uczą, żony nie uczą, tylko narzekają. No tak. No i weźmy taką sytuację, że mąż nie umie. Ja pytam, rozmawiam z tą parą, pytam, proszę pana, a jak u pana w domu wyglądało? No, czy widział pan kiedyś, żeby ojciec przytulił matkę? No nie, nigdy. Żeby pocałował? No nie, nie, absolutnie, to nie chodziło w rachubę. Dobre słowo powiedział? Nie. Gdzie tam? Raczej warczał na nią. No to skąd ten chłopak ma uznać za normalne przytulenie, pogłaskanie, powiedzenie ciepłego słowa? On tego nie wyniósł z domu, on tego nie ma w sobie. On to musi wyćwiczyć. I rozmawiam z tą parą, udaje, że na panią nie patrzę, mówię do pana, proszę pana, na szczęście te pewne rzeczy da się przerabiać, da się rozwinąć pewne cechy w człowieku. Zrobimy tak, pan sobie założy taki kalendarzyk i przy każdej dacie pan sobie zrobi takie trzy krateczki i w każdej krateczce pan będzie odhaczał w ciągu dnia pocałowanie żony. Potem trzy takie kółeczka pod spodem i tam będzie pan odhaczał przytulenie żony. Jeszcze jedno taki rąbik i tam pan będzie sobie odhaczał powiedzenie żonie czegoś miłego. Jak ja tak mówię, to oczywiście kobieta nie powiedzmy, panie, ja tak to ja nie chcę. Żeby on się przymuszał. Dochodzimy do sedna. Nie ma innej drogi, drogie panie. Nie ma innej drogi. Bo ja myślałem, że on tak sam z siebie to robił. On tego w sobie nie ma. On nie może tego robić z siebie. On tego nie wyniósł z domu. I nie garćmy tym, że on będzie odrabiał szlaczki, zadania domowe i po jakimś czasie stanie się bardzo czułym mężem. Osoba i czyn. Praca nad sobą powinna polegać na wymyślaniu sekwencji czynów. Ktoś jest leniwy, wyleguje się do południa w łóżku codziennie, powiedzmy, że mu na to życie pozwala. To niech nie mówi, postaram się nie wylegiwać, to niech nastawi cztery budziki o godzinę, potem dwie godziny wcześniej i niech sobie nałoży karę. Bardzo ważny element pracy samowoławczej. Jeżeli nie zrobię czegoś, co postanowiłem, to za karę coś tam. Pamiętam, jest to cudowne wydanie księdza Staruszka. Staruszka, naprawdę Staruszka. Mówił, był małym chłopakiem, miał kłopot z samogwałtem. Mieszkał na wsi, był ministrantem, jedyny ksiądz w polu widzenia, to był ksiądz proboszcz. Mówi, strasznie się tego wstydził. I co sobie wymyśliłem, powiada. Pomyślałem sobie tak, że jak tylko to tego dokonam, to jeszcze tego samego dnia, w ciągu doby, jeśli to wieczorem, w ciągu doby pójdę do spowiedzi. Tak nie lubiłem spowiedzi, że się bardzo szybko wyleczyłem. Ale nałożył na siebie karę, że mu się nie opłacała ta przyjemność, którą zdobywał, bo za karę miał coś trudniejszego. Niestety, trzeba stosować mądre zasady wychowawcze z użyciem również kar i nagród w wychowaniu samego siebie. Czyli obmyślać sekwencje czynów. Ktoś jest przeraźliwie skąpy. Nie tak dawno, ale jestem pod wrażeniem, bo ja bym tego nie wymyślił. Spotkałem sytuację taką, gdzie małżeństwo, rozdzielność majątkowa oczywiście, on przebogaty, ileś naście mieszkań, które wynajmuje, oczywiście urząd skarbowy widzi same straty, jakie z tego, on wykazuje, że ma straty z tego, więc nie płaci żadnych podatków. Tam, jak żona też tam mówiła, to on już szturchał, żeby nie wydawała, bo to jak ja doniosę do urzędu, to prawda, co to będzie. Jakieś tam, już tych zer nawet nie potrafię powiedzieć, ile tam było tam setki tysięcy, czy ileś wkładów różnych na różnych tam lokatach. I żona siedzą razem, on jest obok, także gdyby kłamała, zmyślała, to by zaprzeczył. Spuścił tylko głowę, no proszę pana, ostatnio biegaliśmy ponad pół godziny po Poznaniu, bo mi się siusiu zachciało. A mąż nie chciał się zgodzić, żebym poszła do płatnej toalety. Ja tego nie wymyśliłem. Prawda? Jak ten człowiek ma przestać być skąpy? Musieli znaleźć toaletę bezpłatną, bo złotówki nie da. Prawda? A ona nie dysponuje pieniędzmi, bo on jest panem. Mówię, nie wymyślmy tak, że to jest w ogóle możliwe. Prawda? Ale jest, jak widać. Jeżeli coraz więcej ludzi mają kłopotów z pieniędzmi, to wcale nie ci, którym nie starcza na chleb. Kłopoty finansowe, które niszczą małżeństwo, są za duże pieniądze, na których używanie nie są przystosowane. I zaczynają się straszne rzeczy. Łatwiej wielbłądowi przez ucho igielne. I to nie jest zdanie wymyślone, niż bogaczowi do królestwa. Widziałem bardzo wiele małżeństw, które cierpiało ogromnie z powodu nadmiaru pieniędzy, które mieli. Oczywiście te rozdzielności majątkowe, moje, twoje, do 50 groszy odliczenie się z zakupów i tak dalej, i tak dalej. Ale co ma zrobić taki skąpiec, który odnalazł sobie i chce uczciwie się zmienić? Musi zaciśnie zęby i będzie... Nie! Musi ustalić sekwencję czynów, które go z tego wyprowadzą. Przykładowo, od każdej kwoty, która spływa na moje konto, 10%, no 5, dobra, 5% przeznaczam na cele charytatywne, na tam dziecka w pobliżu, czy na misję, na jakieś... Po pierwszym miesiącu będzie chory, bóle żołądka, nie będzie spał po nocach. Jeżeli to zrobi, po drugim miesiącu już będzie lżej, trzeci, czwarty po roku on się wyleczy ze skąpstwa. Może po dwóch, jeżeli mocno ugruntowane. Ale czyn konkretny, który da się policzyć, został spełniony czy niespełniony, to jest również podpowiedź jak zmieniać relacje w małżeństwie. Wprowadzić czyny, mówiąc tak obrazowo może, przepraszam, tak mi się pomyślało, mąż 7 razy dla prostego rachunku, 7 razy w tygodniu bije żonę. Prawda? Żona powiedziała mu, że jest jej przykro, jak on nie wiedział tego. No i teraz on wprowadza czyn, że on nie będzie bił żony, bo to jest coś, co da się policzyć, i tylko 4 razy ją zbił. Prawda? 3 razy nie zbił. Żona się powinna cieszyć, prawda? Oczywiście przykład nie był dobry, przepraszam, no bo takie rzeczy w ogóle nie mają prawa się zdarzać, choć zdarzają się. Ale coś innego chciałem powiedzieć, że się cieszymy, że jest lepiej, a nie zabijamy tego trudu, miało być idealnie, nie jest. Cieszymy się, że jest lepiej, dlatego trzeba realne rzeczy wprowadzać, realne czyny. Jak postanowię, że 10 razy w tygodniu coś zrobię, a zrobiłem 5, oczywiście mogę nałożyć karę na te 5 niezrobionych, ale i tak się powinien cieszyć, że 5 razy zrobiłem coś nowego, czego nie było wcześniej. Jest jeszcze jeden wielki dylemat z miłością, bo że my tak mówimy miłość, a właściwie nie rozróżniamy, o którą miłość chodzi. Bo jest zdolność do miłości człowieka, czyli człowiek na tyle pokonał swój egoizm, że może coś bezinteresownie drugiemu dać. Człowiek, który nie pokona, jest niezdolny do miłości. Może się ożenić, może za mąż wyjść i całe życie liczyć moje, twoje. Ale możemy mówić o miłości na poziomie wyżej, o relacji miłości. To jest taka relacja, w której, powiedzmy na przykładzie małżeństwa, dla niego ważniejsze jest dobro żony niż jego własne. Dla jej ważniejsze jest dobro męża. Dopiero jak zapomnimy się w trosce o dobro współmałżonka, dopiero wtedy ta ekonomia, zresztą niepojęta ekonomia miłości, bo ona nie ma nic wspólnego z ekonomią ze świata materii, zaczyna działać. Dopiero jak zaryzykujemy, że dajemy, bez nic, ja to namacalnie przeżyłem. Taki znajomy, na cóż nie żyjący, wspaniały człowiek, duszpasterstwa od nas. Kilka lat po naszym ślubie spytał nas, czy my się kochamy. No wiadomo, że się kochamy. Jesteśmy najlepszym małżeństwem na świecie. A co robisz z miłości do żony? Wszystko. Śpię, jem, oddycham, chodzę, pracuję, uczę się. On mówi, dobra, dobra, a teraz konkrety. Skoro miłość jest troską o dobro, to co robisz, gdzie motywem twojego działania jest dobro? Twojej żony. Co robisz, że motywem twojego działania jest dobro męża? Nie, że wam jest razem przyjemnie, coś. Nie, nie, nie. Coś konkretnego, co robisz dla jej dobra, dla jego dobra. No i mówię, dobra, spokojnie, nie ma sprawy. W ogóle nie wiedziałem, co się będzie działo, prawda? Wprowadziliśmy coś z żoną, sprawdziłem w niedzielę, raz w tygodniu. Minął tam tydzień. No i teraz co zrobiłem dla dobra żony? No tak. Nie zbiłem jej ani razu. Nie nakrzyczałem za głośno. Nie zrobimy jej większej przykrości. Ale niczego nie zrobiłem, gdzie motywem mojego wysiłku było jej dobro. Niczego. Dobrze nam się wspólnie żyło, wspólnie mieliśmy zainteresowania, wspólne działania, wszystko było fajnie. Niczego. Drugi tydzień, niczego. Trzeci, nie wiem ile tych tygodni minęło, zanim pewnie egoizm zadziałał. No jak ja wyglądam w tych sprawdzianach, prawda? Więc trzeba by coś zrobić. I zaczęliśmy wymyślać drobiazgi. Żona niezależnie, niezależnie. Coś, co było specjalnie dla niej. Nie dlatego, że ja bym tego potrzebował. Nawet nie dlatego, że to było wspólne. Specjalnie dla niej. I nagle klapy opadły. Wtedy w sposób, że tak powiem, czynny przeżyliśmy na własnej skórze, że ekonomia miłości jest zupełnie odmienna od ekonomii świata tej materii. W świecie materii mam tyle, połowę oddam, mam połowę mniej. Nie ma dyskusji. Mam tyle pieniędzy, połowę oddam drugiemu, mam o połowę mniej. Nie ma. Nic się za cud tu się nie zdarzy. W świecie miłości mam tyle, oddaję połowę, mam 3 razy więcej. Żona ma 5 razy więcej. Między nami jest 8 razy więcej. Wraca do mnie 20 razy więcej. Cudowne rozmnożenie. To jest w naturze człowieka. Obdarzony dobrem, oddaje dobro. Popatrzmy, nawet w tak banalnej, głupiej sferze materii. Znajomi przybyli u nas na imieninach i przynieśli prezent. No kurczę, drogi dosyć. Po pół roku idziemy do nich na imieniny. No trzeba by im coś kupić. to wypadałoby coś porządnego. Czujemy się zobowiązani, bo oni nam przynieśli drogi prezent, to głupio by było pójść z jakimś tam, prawda? Jeżeli w sferze materii się te zobowiązania działają, o ileż bardziej one działają na tych wyższych szczeblach. Tylko trzeba zaryzykować. Dać siebie, nie patrząc, co z tego będę miał. I to właśnie przeszkodą jest egoizm. Zaprzeczeniem miłości jest egoizm. I nikt nie przeżyje relacji miłości, to choćby w dostatecznym stopniu nie pozbędzie się tego właśnie egoizmu. W tym sensie mówię o niezdolności ludzi do miłości. Ale o miłości można mówić jeszcze inaczej. O miłości jako czymś, powiedzmy, bo słowa nie mam, co pragnie owocować dobrem. Nie tylko troszczy się o dobro drugiego, ale pragnie owocować. I potem można poznać, czy ludzie, czy młodzi ludzie, oni się kochają. Och, tak, oni całe życie razem, wszystko. Patrzą, będą patrzeć całe życie sobie w oczy. A chcecie mieć dzieci? Nie, absolutnie, dzieci nam niepotrzebne do naszego szczęścia. A, jeszcze trochę. Dojrzejecie. Jeszcze, jeżeli to jest miłość, to jeszcze bardzo, bardzo niedojrzała. Dojrzała miłość zawsze pragnie owocować. I jeszcze jedno zdanie. Miłość owocuje dobrem i tylko dobrem. Niczym innym. Jest to zdanie brutalne. Młodzi ludzie, którzy no, chodzą ze sobą, różne tam kombinują, sobie próbują budować przyjemności takie, ale oni się kochają. Miłość owocuje dobrem i tylko dobrem. Jeżeli stajecie się lepszymi ludźmi, jeżeli bliżej wam do Boga, do Kościoła, to, co was łączy, jest miłość. A jeżeli wam dalej do Kościoła, jeżeli wam trudniej do spowiedzi, to nie nazywajcie tego miłością, bo oszukujcie sami siebie. Są to uczucia, z którymi sobie nie umiecie na razie poradzić. A to nie jest miłość. Miłość owocuje tylko dobrem. I dylemat następny z miłością. Wcale nie banalny, choć wygląda tak. Mianowicie mylenie miłości z uczuciami. Dość masowo w naszym świecie mówiąc uczucia, myślimy miłość, mówiąc miłość, myślimy uczucia. To jest śmiertelnie niebezpieczne dla młodych dziewcząt, ale nie tylko. Bo dziewczyna zaskoczona uczuciem, ile potrzeba, żeby chłopak wprowadził dziewczynę w stan cudownych uczuć. Jeden wieczór na zabawie wystarczy. Naszepcze do ucha, naopowiada, nawywraca oczyma. No przecież najwspanialsza na świecie, takie włosy, takie oczy, ale w ogóle, och jak, prawda? No której by się to nie podobało. I ona może mieć tak cudowne uczucia po jednym wieczorze zabawy. Jeżeli nazwie to miłością, to może być bardzo niebezpieczne. Bo miłość uprawnia. Miłość klucz wytrych. Dokładnie wiedzą, co robią ludzie, którzy się kochają. Mówiąc brutalnie, idą do łóżka. I przykład życia wzięty. Dziewczyna 16, chłopak 18. Dzisiaj to już się pozmieniało, ale wtedy to był najniższy wiek, jakie za zgodą sądu obie strony mogły zawrzeć związek małżeński. Dzisiaj chłopak 18 już nie potrzebuje zgody sądu. Parę lat temu się zmieniło. Miał 21 bez zgody, a teraz 18. Oczywiście poczęte dziecko. Rodzice obu stron naciskają, żeby jak najszybciej doszło do ślubu, no bo co sąsiedzi powiedzą, będzie widać i tak dalej, środowisko wiejskie. To wiele lat temu, 15, może trochę więcej. I mądra kobieta sędzina pyta tego dziewczątka, kiedy poznałaś narzeczonego? 22 listopada na dyskotece. Kiedy po raz pierwszy współżyliście? 22 listopada. Kiedy zaszłaś w ciążę? No przecież mówię! 22 listopada. No, rzadko komu tak się uda. Małżeństwa latami czekają. To małżeństwo. Ciężko mówić, ale chyba można powiedzieć, z głupoty rodziców zawarte. Ci młodzi byli naprawdę przymuszeni. Nie wiem, czy ono było ważne, nie mi jest to rozsądzać. Rozpadło się definitywnie, zanim urodziło się dziecko. Zadziałały uczucia, które zostały nazwane wielką miłością i wszystko inne poszło po tej linii. Ogromnie niebezpieczne i nasze córki musimy przed tym ostrzegać, żeby nie myliły uczuć z miłością. Miłość daje dobro, rodzi dobro. Czy poleciłabyś swojej córce to, do czego on zachęca? Czy poleciłbyś swojemu synowi, czy chciałbyś, żeby twoja córka była tak potraktowana? I nagle się okazuje, że to niekoniecznie. Pan chłopak taki młody, narzeczony, gniewny, katolik, od progu mówi, jestem katolik, tutaj mam za pół roku ślub. Ja chcę się dowiedzieć, co wolno, a czego nie wolno w relacji damsko-męskiej. Oczywiście chodziło o bliskość cielesną. Nie, tak, zrobić kreskę na ciele, nie? I spokój, nie ma, tak nie ma. Może być gest, wewnętrzna treść czynu. Gest może być piękny i okropny. Uwiększający drugą osobę i degradujący ją. Konsumujący ją. Gest pocałunek. Judasz całuje mistrza. Wybrany, jeden z 12 wybranych, najbliżej, no on, na niego najwięcej powinno spłynąć przecież, nie? Całuje zdradziecko Chrystusa. Jawna grzesznica, ta najgorsza, już ta ukamieniowana. Całuje stopy. I to jest pocałunek, i to jest pocałunek. A treść zupełnie inna. I po tym powinniśmy spodziewać, że będzie treść zła, bo jawna grzesznicy jest odwrotnie, jest piękna, czysta treść. A tam, gdzie treść powinna być, najwspanialsza jest zdradziecko. A więc jest treść czynu, który nie da się sklasyfikować, znormalizować i skatalogować w jakiś sposób. Nie ma co jest dobre, co jest złe. Jest wewnętrzna treść czynu. Ale mówię właśnie temu chłopakowi, a żebyś zrozumiał, o co tu naprawdę chodzi, to pomyśl sobie tak. Masz córeczkę, jedyną, wypieszczoną, kochaną córeczkę. I jej narzeczony traktuje ją tak, jak ty traktujesz swoją narzeczoną. Chłopak tak popatrzył, spochmurniał, tu szczęka mu zaczęła lekko chodzić i mówi, chyba bym mu zęby powybijał. No to masz odpowiedź. Miejmy odwagę również wykonywać to my już z chęć po latach w małżeństwie. Ja żonę traktuję dobrze. Wszystko jest w porządku. Czy na pewno byś chciał, żeby twoją ukochaną córeczkę mąż traktował tak, jak ty traktujesz żonę? W każdej sytuacji. Jeżeli w jakiejś nie, to zmień to. I nie tłumacz się, że ty jesteś w porządku, to ona sama cię o to prosiła. I tak samo żono. Jeżeli byś chciała, żeby twój synek ukochany, może jedyny, był tak traktowany przez żonę, jak ty traktujesz męża, jesteś w porządku. Ale jeżeli byś tego nie chciała, to zmień to, po prostu zmień. My tak chętnie się usprawiedliwiamy. Mężczyzna, który bije żonę naprawdę, to jest wprost poradni, że ona bije swoją żonę. Brzydzę się tym, to jest okropne. Ale ja muszę. Dla jej dobra. Jak ja jej nie wleję, to nic nie dociera. To nic nie dociera. Ja muszę, proszę bardzo. A za chwilę rozmawiamy o córce. A co by zrobił, gdyby przyszedł do niego zięć na rozmowę, a właśnie zięć pierze córkę? No, co by powiedział zięciowi? No nie, musi się znaleźć inne rozwiązanie. Jakby nie trzymał tego, co 3 minuty temu powiedział, że on musi być żonem. Tak więc uczucia... Mylenie miłości z uczuciem jest pułapką niesamowitą dla młodych dziewcząt, ale również dla żon. Wiele żon rezygnuje z małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że się uczucia zniszczyły, ale nazywa to kresem miłości. Proszę pana, ja już męża nie kocham. Wyprowadzam się z małżeństwa, biorę dzieci, nie mam żadnego chłopa, proszę pana, ja nie potrzebuję chłopa. Ja biorę dzieci, ja już tego nie wytrzymuję, wyprowadzam się do mamusi. Nie kocha pani męża? Nie! Zupełnie nie. Skończyła się miłość. Co by nie pani chciała, żeby zachorował i umarł? Co pan mówisz? No nie, przesadziłem. Nikomu nie życzymy, żeby zachorował i umarł. Ale jak jest chory, to pani go niańczy? Nie, no pewno, że go niańczy. I w nocy do apteki pani by też poleciała? No pewnie, żebym poleciała. A jedzenie pani, śniadanko, wiady, kolację szykuje? No szykuje. Koszulę prasuje? Prasuje. Gacie i skarpety pierze? Piorę. I pani mówi, że pani go nie kocha? Pani troszczy się o jego dobro. Pani go kocha, tylko pani z nim wytrzymać nie może. A to zupełnie inna sprawa. Pani się uczucia wypaliły. A to na szczęście, droga pani, uczucia są zmienne. I za pół roku, za 3 miesiące może być zupełnie inaczej. Pomyślmy zatem konstruktywnie, co zrobić, żeby naprawić uczucia. Znaczy zupełnie jest inne miejsce, małżeństwo, które mówi, że już się nie kochamy. A inne, które mówią, że chwilowo nam się uczucia załamały. Uczucia zawsze chwilowo. Uczucia są zmienne. Znaczy nie znam lepszej recepty na utrzymanie miłości w dobrej kondycji, jak utrzymanie dobrego stanu uczuć, bo to oczywiście wtedy się napędza pozytywnie. Ale to nie jest to samo uczucie miłości. Tak więc to nie jest w moim przekonaniu rozdzielanie włosa na czworo. To jest naprawdę ważne, żeśmy mieli głęboką świadomość, miłość nigdy się nie kończy. Ona już, ja już żony nie kocham. To ją kochaj tak, jak obiecałeś. Nie można sobie narzucić. Można. A jak się obiecało, to trzeba. Jeśli obiecałem żonie 31 lat temu troskę o jej dobro, to nikt z tej troski mnie nie może zwolnić. Nawet niegrzeczna żona. Ja mam się jednostronnie takie podjąć zobowiązanie. Troszczyć o jej dobro, a jej dobro to jest jej wzrost, jej rozwój, to świętości, jej zbawienie. Największe dobro. I nic mnie nie może z tego wolnić, czy ona będzie alkoholiczką, czy będzie nie zdradzać, czy co. Nic mnie z tego nie zwalnia. Takie podjąłem zobowiązanie. Będą przy zdrowych zmysłach, dorosły, przed Bogiem, wzywając Boga na świadka. Także jak poważnie potraktuje małżeństwo, to się wszystko oczywiste narzuca. Miłość trzeba sobie czasem narzucić, jeżeli nie ma chęci miłowania. Zgodnie z obietnicą, którą się złożyło. Żeby to utrwalić, to opowiadam często taką anegdotkę. Rzeczywiście z życia wziętą, to 50. rocznica ślubu, uroczystość, mężczyzna, osoba publiczna, wobec tego znaleźli się dziennikarze, a jak dziennikarze, to wiadomo co. Mikrofon pod dziób i pytanie o sensację. Przecież dziennikarz nie spyta, czy uczciwie, godnie przeżyliście, dobrze wychowaliście dzieci na przyzwoitych ludzi, prawda, czy do kościoła chodziliście razem. To jest niemedialne. Pyta się o sensację. Proszę pana, czy pan nigdy nie myślał się rozwieść? Dziadek tak popatrzył. Rozwieść, czyli odwołać obietnicę troski o dobro, odwołać obietnicę miłości, wycofać się z powziętego zobowiązania. Rozwieść? Nigdy. Ale zamordować żonę to bardzo często. I małżeństwo, które powie, że u nich nigdy nie było złych uczuć, powiem, że nieprawda, kłamie albo ma sklerozę. Prawda? W każdym małżeństwie pojawią się złe uczucia, tylko trzeba wiedzieć, że to jest wezwanie do naprawienia uczuć, a nie sygnał, że miłość się skończyła. Ilu tragedii by nie było, gdybyśmy to spokojnie na to patrzyli i każdy sygnał niechęci męża do żony, żony do męża traktować jako ostrzeżenie, coś musimy zrobić z uczuciami. Bo to jest sygnał o uczuciach, nie o miłości. Ta powinna być niewzruszona, fundamentalna, niezachwiana do końca życia, bo to obiecaliśmy, na to się zdecydowaliśmy. Tak na marginesie, nie mam lepszej recepty, żeby już trochę osłodzić panią to zwestanie uczuć. Nie mam, uczucia są ważne. Nie mam lepszej recepty na podtrzymanie miłości w dobrej kondycji, ani odratowanie miłości. Dla panów nie mam lepszej recepty jak troska o uczucia. Jeżeli któryś z panów wpadnie na pomysł, żeby od dzisiaj robić żonie codziennie więcej przyjemności niż przykrości. Świadomie, konsekwentnie, nawet z pytaniem eksperta, czyli żony, czy dzisiaj było więcej przyjemności niż przykrości. To macie absolutnie pewne do końca życia żonę wpatrzoną w siebie jak w obrazek. Nie odczepicie się od żony w żadnym sposobem, prawda? Żadne inne chłopy ją nie będą interesowały. Wystarczy tylko o ciupinkę więcej przyjemności niż przykrości. Kobieta reaguje jak waga szalkowa. Przeważą przykrości, źle traktuje. Pytana dlaczego, mówię, nie wiem. No głupia jest, jak może nie wiedzieć. Bo nie potrafi nazwać tego, co w niej siedzi w środku, w uczuciach. I nie ma takiej sytuacji, żeby kobieta mówiła, nigdy więcej do niego nie wrócę. Nigdy nie dam się nabrać na to. Choćby wszystkie wykona ruchy od niego, jeżeli on przebije się przez uczucia, ona do niego wróci. I dobrze jest, jeżeli my mamy w dniu ślubu ogromny zapas na tej szalce przyjemności. Cokolwiek bym zrobił w dniu ślubu, to żona powie, no, głupio wyszło, ale na pewno źle nie chciał. A jeżeli po 15 latach cokolwiek zrobię, żona mówi, niby tak ładnie wyglądam, na pewno coś kombinuję. To nie żona stała się wredna, tylko ja zmarnowałem ten zapas na szalce pozytywu. Jest pewna trudność, drogie panie, nasza męska trudność, bo my nie bardzo wiemy, jak mamy robić kobietom przyjemności. No coś tam wiemy, ale nie zawsze. Czasem kupujemy bilety na mecz bokserski, prawda? Czasem różne inne takie. To mają być, drodzy panowie, przyjemności niewymyślone przez nas, czyli prawdziwe, a prawdziwe przyjemności w subiektywnym odczuciu kobiety. I przyjemnością może być co? To, że przejdę, ja się tego nauczyłem, że przejdę na drugą stronę ulicy w niedzielę, gdy kwiaciarnia jest zamknięta, tylko po to, żeby sobie popatrzyła na kwiatki za szybą. To jest dla niej przyjemne. No stać mnie na to, żeby się przepadzała na drugą stronę ulicy. Chociaż żadnego męskiego, logicznego sensu w tym nie ma oczywiście. prawda? To są... Taka symboliczna opowieść o tym dawaniu dla drugiej osoby. Bo ludzie, którzy nie rozprawili się ze swoim egoizmem w dostateczny sposób, bo na pewno do końca życia każdy z nas będzie miał z tym kłopoty, to jest jasne, ale przynajmniej w dostateczny sposób się nie rozprawili z egoizmem, mają taki pomysł na naprawę małżeństwa, na naprawę miłości. Koleżanka, małżonka by się musiała zmienić. W tym. To jest jedyny powód, dla którego nasze małżeństwo kuleje. A koleżanka małżonka mówi tak. Kolega mąż musiałby się zmienić w tym jeszcze. Kobiety zawsze więcej widzą. I ma coś, tylko o to chodzi w naszym małżeństwie. To się zmieni i będzie okej. Oboje mają rację, tylko że nie tylko to, a również to. I teraz wpadamy na karkołomny, fatalny, egoistyczny, niemiłosny pomysł, żeby wymusić na mężu zmiany w kierunku dobra. Prawdziwego dobra, potrzebne zmiany, ale wymusić. Doskonale nieskuteczna metoda. Mogę zagwarantować, że się nie uda. Jak mi tak? A właśnie, że nie. Nie będę pantoflarzem, prawda? I to ludzie przerabiają przez kilkadziesiąt lat małżeństwa. I umierają, zgorzkniali, że nic się nie udało. A tak dobrze chciała. A tak dobrze. I ona naprawdę, drodzy panowie, musimy się zgodzić z tym, że każda żona najlepiej ze wszystkich na świecie wie, co musiałoby się zmienić w mężu, żeby była szczęśliwa. Nikt za nią tego, nikt od niej tego lepiej nie wie. Czyli wiedzę ma najlepszą na świecie. Tylko tą wiedzę marnuje, próbując wymusić. Jak tą wiedzę wykorzystać? Poprosić męża, żeby w prezencie z własnej, wolnej, dobrej woli ofiarował jej ten prezent. Jeżeli prośba ma być wzmocniona, to a powiedz, kochany mężu, co ja mógłbym tobie ofiarować? Na czym tobie zależy? I będziemy się dziwić, jakie głupie rzeczy kobiety chcą od nas. Wcale nieważne, wcale nie najważniejsze. Dla niej najważniejsze. I z tym się musimy pogodzić, że ten pomysł jej jest naprawdę najlepszy. I również panie się będą dziwić, jakich to dziwnych rzeczy mężowie oczekują, że wcale nie o to chodzi w małżeństwie. Im o to chodzi, nam o to chodzi. W związku z tym zgadzajcie się na nasze pomysły, choćby wam się wydawały dziwne. Jest jeden warunek, jest jeden limit, jest jedna granica. Nie wolno się zgodzić na zło moralne, bo to rozwali związek od środka. Zgoda na zło moralne dla dobra małżeństwa jest fałszem, jest krzywdą wyrządzoną współmałżonkowi. Nie wolno się zgadzać na zło moralne. To jest, wyprzedzając w tej chwili fakty na chwileczkę, bardzo wiele tego typu rzeczy dzieje się w sferze seksualności. Kobiety, które mają znakomite wyczucie moralne, znacznie lepsze od nas mężczyzn. Nic dziwnego, bo to w niej się dzieje, ona nosi, ona rodzi, ona karmi, to zupełnie inaczej, skutki biologiczne są rozłożone, więc kobieta jest lepiej wyposażona. Różne instrumenty ostrzegawcze również. Kobieta doskonale wiedząca, że coś jest złem moralnym, namawiana przez mężczyznę, nie będzie przez ślubę, w małżeństwie również, na coś, co ona rozpoznaje jako zło moralne, on nie. Zgadza się na to dla dobra męża i małżeństwa. To, że się zgodziła, to w tym momencie wyrządziła mężowi, sobie, małżeństwu krzywdę. Kto ma ochronić małżeństwo przed wprowadzeniem zła moralnego? Ten, który je rozpoznaje, czy ten, który nie widzi? Wiele bardzo porządnych kobiet pozgadzało się na rzeczy, które były całkowicie wbrew jej czuciu. I potem się dziwi sama sobie, że straciła ochotę na współżycie, że ją to denerwuje, męczy, dręczy. Jest umęczona tą sferą. No. Do tego powiedziałem, wrócimy, tylko sygnalizuję w tym miejscu. Nie wolno się zgodzić na tą moralne, a na wszystko inne tak. Również w tej dziedzinie. Jak mąż z nogą na lampie. No nie każda żona musi być tym zachwycona, ale nie ma w tym nic złego moralnie, jeżeli... No to trudno. Dla takiej radości. Żebyśmy prowadzili tą kwalifikację moralną. Oczywiście możemy rozmawiać o jakichś tam tęsknotach takich czy innych i na to oboje sobie szanować sobie. Natomiast właśnie. I teraz ilustracja do tego, chociaż bez kazano mi powiedzieć przykład, który opowiadam w różnych miejscach Polski, już z tego podobno jestem znany. Przykład z naszego małżeństwa. Jeszcze przed ślubem żona się uparła, żebym się czesał. Tak? Miałem włosy troszkę dłuższe, no ale nie, no tam uszy zakryte, prawda, nie tam, jakieś tam, dotąd nie miałem włosów nigdy, ale tam, no, takie tu, o takie włosy miałem. 70 lata. Gdzieś tam okolice późnego Gierka. No i gdzie tylko mogła, to mówię, Jacek, uczesz się. Jeszcze przed ślubem. Wiesz, się uczesz. Czy byliśmy w kinie, czy w odwiedzinach u znajomych, czy w lesie, czy gdzie. No wiesz, się uczesz. A mi tutaj biała gorączka, prawda? Nawet takie pamiętam z tamtego czasu powiedzenie, czy nieważniejsze to mam w głowie niż na głowie. I broniłem się dzielnie. To jeszcze weszło w małżeństwo. I zawsze to było bardzo takie budzące emocje. Jak za każdym razem, jak mi mówiła, żebym się uczesał, to we mnie wstępował naprawdę duch walki. Ja dopiero potem rozpoznałem, dlaczego. Nie wiedziałem, po prostu mnie to złościło. Totalnie mnie to złościło. Wiesz, jasne, dlatego, że czułem się zniewolony, że ktoś próbuje na mnie coś wymusić, prawda? No i, ale zacząłem już z małżeństwami pracować, to początek małżeństwa naszego. No i innym tłumaczę, że trzeba iść na daleko idące ustępstwa, trzeba się zgadzać, prawda? Trzeba, byle nie na zło moralne, bo na to nie wolno. No to tak sobie myślę, co kiedyś sobie siadłem nad sobą, samym myślę, kolejny raz zdenerwowany tym czesaniem. No i myślę, że tak, czy czesanie jest złe moralnie? No bo jeżeli tak, to trzeba dać odpór, nie czesać się i koniec. Pryncypialnie. Dalej, przy całej gibkości umysłu nie doszedłem do tego, że to jest złe moralnie. Wobec tego, czy nie stać mnie na to, żeby tylko dlatego, że jej na tym zależy się po prostu częściej czesać? I problem jednej chwili, jednego dnia znikł. Żona, uczysz się, nie ma sprawy. Do dzisiaj, 30 lat upłynęło od tego razu, 20 parę. I wychodzę z domu, żona pyta, masz, mam. Wyciągam drzwi, pokazuję, akurat ziemię. I się oboje z tego śmiejemy. A kiedyś to był przedmiot naprawdę poważnego zdenerwowania, prawda? I to jest technika, którą podpowiadam naprawy małżeństwa, czy poprawy małżeństwa. Bezinteresowny dar z siebie. Jej na tym zależy. Nie rozumiem dlaczego, ale skoro jej zależy, dam jej to, niech ma. Stać mnie na to. I to zupełnie inaczej smakuje, gdy ja w wolności swojej daję dar, niż gdy wymusiła na mnie po raz kolejny. Wiele małżeństw męczy się ze sobą właśnie dlatego, że próbują na sobie nawzajem wymusić zmiany, nawet w kierunku dobra, prawdziwego dobra, ale wymusić, a nie przeszli na tą technikę w pewnym sensie, ofiarowania. Ta myśl kojarzy mi się z matką Teresą z Kalkuty, która zapytana przez dziennikarza, jak zmienić świat na lepsze. Pan zmieni siebie, ja siebie i świat będzie lepszy. Każdy z nas żyjący w małżeństwie może zmienić małżeństwo na lepsze, ale tylko zmieniając siebie, ewentualnie uruchamiając ze współmałżonków chęć zmiany siebie, ale nie zmuszając do przemiany. Zdaje się, że przekroczyłem wszelkie limity czasowe. Bohaterowie są zmęczeni. Nie, jeszcze się troszkę pospotykamy. Także zawieźmy w tym miejscu. Powiedzieliśmy sobie, powiedzmy, o miłości tyle i już bym do tego tematu, to może będzie potrzeba, nie myślał wracać. A mamy cały szereg jeszcze innych tematów ważnych w budowie komunii. Tak? W budowie komunii małżeńskiej. Dzięki za cierpliwość dla mnie. No dobra.